Live.net.
Jest niemalże punktualnie 17, a my wracamy dzisiaj do, po raz drugi, do Sejmu przy telefonie popołudnia wnet. Wiesław Jańczyk, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam państwa, witam panie redaktorze.
I o ile się nie mylę, poseł w sprawozdawca, który przemawiał zaraz po premierze, kiedy prezentowany był projekt zerowego PIT-u dla osób do 26 roku życia.
A istotnie dzisiaj miałem przyjemność prezentować stanowisko Klubu Prawa i Sprawiedliwości w odniesieniu do tego dokumentu, jak myślę, oczekiwanego, zapowiedzianego już kilka miesięcy temu w tak zwanej piątce Jarosława Kaczyńskiego, piątce nowego etapu programowego Prawa i Sprawiedliwości, które jako ugrupowanie wiodące dzisiaj w parlamencie postanowiło jeszcze pod koniec kadencji wykonać tak istotną, korzystną dla podatników zmianę, szczególnie korzystną dla młodych osób do 26 roku życia. Na czym ta korzyść miałaby polegać? No tak jak wszyscy już pamiętamy, na odstąpieniu od poboru podatku dochodowego PIT od osób, które nie ukończyły 26 roku życia. No chcę powiedzieć tak, zaskakująco dobry dokument. Jeżeli popatrzymy na porównanie z innymi krajami, które zdecydowały się na tą regulację, to zdecydowanie najbardziej nowoczesny, najdalej idący, jeśli chodzi o kwoty tego zwolnienia po stronie przychodów. Jak porównujemy to z takimi krajami jak Hiszpania, Francja, Luksemburg, Czechy, Chorwacja, to wypada tutaj ta polska regulacja zaproponowana przez rząd obecnie najkorzystniej. A zatem dobra wiadomość dla wszystkich młodych osób, które w tej grupie wiekowej, która statystycznie jest liczona od 15 do 26 roku życia, no w Polsce nie podejmują pracy tak często jak w krajach zachodu, bo mamy tutaj pewną taką dysproporcję polegającą na tym, że w krajach zachodnich ten odsetek osób pracujących to 41,7%, a u nas tylko 34,8% osób. Dzisiaj, jak wiadomo, rząd stara się tworzyć zachęty dla młodych ludzi do podejmowania pracy, biorąc pod uwagę to, że są na dorobku, że często przy tej pierwszej pracy podejmują ogromny wysiłek kształcenia, uczestniczenia w kursach różnego typu, studiowania równolegle w indywidualnym toku studiów, ale też zagospodarowania się w nowych miejscach. I rząd, uwzględniając te okoliczności, po preferencjach, jakie zastosował dla opodatkowania przedsiębiorców, pamiętamy, że podatek został obniżony dla tych mniejszych i średnich firm z 19 do 9%, pochylił się nad młodymi ludźmi ambitnymi też po to, żeby zdecydowanie przyjęły koncepcję pozostania w kraju, żeby odrzuciły ten model emigracji zarobkowej. No myślę, że to jest krok we właściwym kierunku. Cieszę się z tej regulacji. W istocie ona dla każdego, bez względu na wielkość dochodów, dostarczy taką jakby dodatkową pensję, nie chcę tego nazywać 13. pensją, ale też w zależności od tego, jak wysokie są te dochody miesięczne tych osób, o których mówimy, to w istocie netto wychodzi taka dodatkowa kwota jednego miesięcznego świadczenia. Jeśli mam podać przykład, to dla minimalnego wynagrodzenia 2250 zł to będzie miesięcznie 133 zł, a rocznie 1592 zł, ale przy maksymalnej kwocie ta kwota korzyści rocznie będzie sięgała 6768 zł.
Pośle, ale to jest taki bardzo istotny wyłom w systemie. Czy pojawi się w Polsce pewna grupa ludzi pracujących, niekiedy zarabiających bardzo dobrze, bo jak już o tym dzisiaj mówiliśmy, próg dochodowy przyjęty to jest 85 tysięcy złotych.
28 zł.
Tak, rocznie, no to ta górna granica jest bardzo wysoka, jak na polskie warunki, tak, która nie będzie płacić podatku dochodowego. Czy my mamy w historii Rzeczypospolitej takie momenty, kiedyśmy bardzo mocno zwalniali dobrze sytuowanych ludzi z płacenia podatków dochodowych? Mam na myśli chociażby niektóre przywileje szlacheckie i wiemy, jak to się odbiło na jakości państwa, na jego funduszach, na jego skarbie również.
No chcę powiedzieć tak, dziękuję panie redaktorze za taką troskę, bo tutaj opozycja dzisiaj atakowała, dlaczego nie zwalniamy jeszcze umów o dzieło, dlaczego osób prowadzących działalność gospodarczą. Ja chcę powiedzieć, że osoby rozpoczynające działalność gospodarczą często mają proponowane różnego rodzaju preferencje dotyczące pewnego wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej, ale to właśnie z tego powodu, żeby tego systemu za bardzo nie rozszczelnić. Choć jak powiedziałem na wstępie, jeśli Państwo uważnie słuchali, to rzeczywiście ta regulacja w Polsce dzisiaj, jak popatrzymy na tło krajów Unii Europejskiej, jest najdalej idąca z uwagi na wielkość i na ramy ograniczeń możliwości zastosowania przychodów kwalifikowanych do tej ulgi. To tutaj Polska jest absolutnie liderem tego, jak daleko posuwamy się. Ja chcę powiedzieć tak, że naprawa finansów publicznych, ona spowodowała w ostatnich latach, jak porównamy tylko lata 15 do 18, zwiększenie przychodów z PIT o 28 miliardów. Tutaj z CIT-u o 11, przy dochodach ogółem ponad 110 z PIT-u i 44 ponad z CIT-u. I to uprawnia rząd do takiej jakby decyzji, moim zdaniem przemyślanej. Ja cieszę się, że to jest odważna decyzja i nie przyjmuję tej krytyki o to, że należało jeszcze bardziej to uwolnić, bo wtedy pojawiłoby się to zagrożenie spekulowania. Natomiast my cały czas mamy świadomość tego i nie jestem osobą, która pozostaje tutaj w jakimś hura optymizmie, że zarobki w Polsce jednak są niższe niż w krajach Unii Europejskiej i wiodących krajach starej Unii Europejskiej. Ja bym też chciał, żeby młodzi ludzie, którzy podejmują decyzję o migracji, docenili tutaj wzrost świadczeń społecznych, wzrost świadczeń na młode rodziny, rodziny, które pragną mieć dziecko, w tej chwili też od pierwsze dziecko, nie tylko drugie i kolejne dzieci, i wzięły pod uwagę jakby koszty funkcjonowania, koszty mieszkalnictwa na zachodzie, które zżerają w istocie połowę tego wynagrodzenia, które dzisiaj jest często 4 razy większe. Jeżeli policzymy koszty utrzymania, to myślę, że każdy rozsądny człowiek musi sobie zadać pytanie o to, czy warto jednak emigrować, czy warto budować karierę zawodową tutaj, która zaowocuje przez lata. Bo za każdym razem, kiedy wyrywamy z korzeniem tutaj młodego człowieka, który ze studiami, czy też ze średnim wykształceniem, albo z zawodowym wykształceniem wyjeżdża i buduje przez kilka lat swoją pozycję zawodową na zachodzie, to potem dochodzi dylemat do tego, że jego rówieśnicy, którzy pozostali w kraju, jednak są w lepszej sytuacji zawodowej, biznesowej, często mają więcej kontaktów, mają łatwiejsze możliwości uzyskania przychodów. I to wszystko powoduje, że nawet takie działania, jakie rząd dzisiaj podnosi, przecież nie mało kosztowne, bo w ocenie skutków regulacji za 10 lat mamy tutaj kwotę 25 miliardów korzyści wyliczoną dla tychże podatników, dla tej grupy osób. No powinny być doceniane i powinny być zauważone i mogą przechylać szale decyzji, miejmy nadzieję, pozytywnie w kierunku na to, żeby młodzi ludzie chcieli projektować swoją przyszłość w Polsce. Na tym nam najbardziej zależy.
Nad tym samym bardzo intensywnie się zastanawia pewna z polskich fundacji, pewnie nie jedyna fundacja Pomyśl o przyszłości. Przygotowała raport, jak wyjść z pułapki średniego rozwoju. Także to środowisko związane z prezesem firmy Fakro, Ryszardem Florkiem, przygotował pomysł, który się roboczo nazywa podatkiem od skali. Podatkiem, który ma wyrównać szanse na rynku między firmami średnimi, a wielkimi globalnymi korporacjami. Pan poseł w czasie jednej z podkomisji sejmowych, którą pan prowadził, ten projekt i ten pomysł zaprezentował. Na czym on miałby polegać?
Czy pomysł ma być również omawiany z tego, co się orientuję, na tym forum programowym Prawa i Sprawiedliwości, które już odbędzie się w najbliższy weekend w Katowicach. I dobrze, że taka dyskusja jest prowadzona. Ja nie chciałbym ani być uznany za jakąś twarz fiskalną rządu, która tutaj powiedzmy demonstracyjnie poszukuje nowych danin publicznych, podatkowych. Ani nie chciałbym rządowi takiej twarzy przypisywać, bo zawsze starałem się o to, żeby pozwolić gospodarce pędzić trzymanej na luźnych lejcach. i bardziej na tym, żeby trzymać się reguł sprawdzonych podatkowych niż wprowadzać nowe podatki, ale mamy przecież doświadczenie przyzwolenia społecznego przy ogromnym sprzeciwie potężnego lobby na wprowadzenie podatku od sklepów wielkopowierzchniowych. I tutaj Fundacja Pomyśl o Przyszłości po uzyskaniu jakby już po 2 latach werdyktu w pierwszej instancji Sądu Unii Europejskiej na temat zasadności reguł tego podatku, który opracował polski rząd. Miałem wtedy zaszczyt być wiceministrem finansów, który nadzorował departament, który prowadził tenże podatek. I mam ogromną satysfakcję, że nasze argumenty już w tym toku jakby dialogu z instytucjami Unii Europejskiej zostały prawidłowo przygotowane i one przeważyły i pokazały, że są rozsądne i jest uprawnienie do tego, żeby podmioty, które dysponują większą skalą działania, które uzyskują pewne preferencje właśnie na podstawie efektu skali swojej działalności w relacji do podmiotów rodzinnych, małych, mikroprzedsiębiorstw, żeby jednak płaciły większą daninę podatkową. I Fundacja Pomyśl o Przyszłości, którą cenię z uwagi na fakt podejmowania próby przez polski biznes, przez rodzimy kapitał edukacji ekonomicznej, wystąpiła z takim raportem, z nowym pomysłem, no ściśle autorskim dla tej fundacji, jak powiedziałem, która nie po raz pierwszy przygotowuje raporty i pomysły i nie po raz pierwszy wykonuje potężne dzieło edukacji ekonomicznej, publikując różnego rodzaju pozycje naukowe, ekonomiczne, przede wszystkim właśnie takie informacyjne, jakby pokazując też bariery rozwoju, bariery dla wzrostu produktu narodowego, produktu krajowego, brutto. To są bezcenne rzeczy. Ja żałuję na przykład, że mało uwzględnione w tym kształcie takim roboczym, wykonawczym, bardzo, bardzo precyzyjnym, jeśli chodzi o zbieżność teorii z praktyką, mało uczęszczane w systemie edukacyjnym w Polsce, na każdym poziomie nauczania, poczynając od szkoły podstawowej, średniej i może najmniej na studiach, ale bo tam przede wszystkim kierunki ekonomiczne to myślę, że już tą wiedzę dają, ale tym osobom, które się stykają z naukami ekonomicznymi z uwagi na swój tor kształcenia rzadziej, to myślę, że ta fundacja i ta inicjatywa jest zdecydowanie w poczcie budowania świadomości obywatelskiej odnośnie tego, co wiąże nam możliwości uzyskania jeszcze większych efektów ekonomicznych, jeszcze większego wzrostu, jeszcze większych korzyści, a na końcu wyższego wynagrodzenia dla osób pracujących w Polsce. I w tym sensie ja sympatyzuję z takim tropem myślenia i rzeczywiście na posiedzeniu komisji do spraw monitorowania systemu podatkowego po tym pozytywnym orzeczeniu Sądu Unii Europejskiej w pierwszej instancji. Taka debata wstępna się odbyła. No i zobaczymy, jak ten temat będzie się rozwijał. Ja tutaj nie przesądzam tego w żadnym kierunku. Nie ma w tej chwili decyzji politycznych w odniesieniu do takiej regulacji, ale to nie zmienia postaci rzeczy, że zbieranie argumentów stron powinno być dokonane, bo jest uprawnienie do tego, żeby je systematyzować, bo jeżeli by się pojawiło rozstrzygnięcie w drugiej instancji, tam jeżeli będzie odwołanie w odniesieniu do sklepów wielkopowierzchniowych, to istnieje pełna analogia tych dwóch podatków. I w tym sensie ta debata jest uprawniona. Możemy całkiem swobodnie rozmawiać, nie bojąc się tego, że Polska jest inicjatorem tego typu regulacji, bo proszę zwrócić uwagę, że jeśli chodzi o sklepy wielkopowierzchniowe, to byliśmy bardzo osamotnieni i ta regulacja nasza była tą pierwszą w Europie, bo były rachityczne tego typu unormowania, ale w krajach, które wchodząc do Unii Europejskiej już je posiadały, ale nigdzie nie wprowadzono takich uregulowań, które myśmy na skutek pewnego nacisku też małych przedsiębiorców i firm rodzinnych podjęli, no to tutaj tym większy opór był dlatego, że inne kraje poszłyby za nami. A zatem ta inicjatywa, która też jest bardzo samodzielna, bardzo odważna, dotycząca opodatkowania w zależności od korzyści skali działania, tam powiedzmy wielomiliardowej, jeśli chodzi o stronę przychodu, jest moim zdaniem godna uwagi, zasługuje na to, żeby się pochylić nad nią, sprawdzić silne i słabe strony tych pomysłów. No, ja myślę, że to zdecydowanie jest faza wstępna przemyśleń i tutaj akcentuję to jeszcze raz, nie ma decyzji politycznych w tej sprawie, bez których to decyzji politycznych, proszę zobaczyć, zwracam uwagę, jak wielkie było społeczne umocowanie i delegacja społeczna do narzucenia ewentualnego podatku bankowego, ewentualnego, teraz już faktycznego, ale przed wyborami przecież ewentualnego, albo też zapowiedź podatku od sklepów wielkopowierzchniowych. Ta delegacja poszła stricte przy dyskusji przed wyborami parlamentarnymi, została uzgodniona społecznie, uzyskała akceptację społeczną. Proszę mi wierzyć, że to są bardzo poważne decyzje. Niełatwo jest politykom je podejmować w sposób taki, powiedziałbym, apodyktyczny. One muszą być bardzo dobrze skomponowane i sfazowane z nastrojami społecznymi i z oczekiwaniami.
I tak się zapewnie stanie w Katowicach już w najbliższy weekend, 5-7 lipca. To konwencja programowa partii rządzącej pod tytułem roboczym Myśląc Polska, analogiczna do tej sprzed 4 lat, która odbyła się jeszcze przed wyborami i prezydenckimi, i parlamentarnymi. Gościem Popołudnia Wnet był Wiesław Jańczyk, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie Państwu. Do usłyszenia.
I do usłyszenia. Mamy godzinę 17.15. No to teraz gdzieś widziałem na naszej playliście piosenkę zespołu Depeche Mode, Free Love, i niechaj ta piosenka teraz się na Antenie Radia Wnet pojawi. No i wracamy do studia, może będzie trochę bardziej energetycznie niż to zaprezentował zespół Depeche Mode. Jest godzina 17.22 w studio. Jarosław Papis, prezes Fundacji Hatikwa, ale także Fundacji Trzeci Wymiar Kultury, o ile to jest aktualne albo już nieaktualne.
Nieaktualne.
Już wszystko się zmienia. Już teraz Hatikwa
tylko. Dynamiczna sytuacja.
Dynamiczna sytuacja. Oraz Aleksander Rosenfeld, nasz redakcyjny kolega. A spotkaliśmy się tu we trzech, żeby opowiedzieć historię. Historię spektaklu Irena Sendlerowa Sprawiedliwa i historię tournée tego, tak, chyba tak trzeba powiedzieć, tournée tego spektaklu po Izraelu, z którym był oczywiście Jarosław Papis, i jakieś refleksje czy refleksji brak?
O. Refleksji sporo.
No to słuchamy. Jak w Izraelu została przyjęta to wydarzenie, ten spektakl?
Adekwatnie do pogody, gorąco. 5 spektakli. 2 razy w Tel Awiwie, 2 razy w Jerozolimie, raz w Nes Cionie. Wszędzie pełne sale, wszędzie ogromne wzruszenia, dużo łez, dużo rozmów. I dużo bardzo pozytywnej energii. Myślę, że to był bardzo udany okres.
5 spektakli to chyba kropla w morzu potrzeb, żeby przedstawiać historię Rzeczypospolitej, nie tylko Polaków, ale i Białorusinów, Ukraińców, Żydów, czy ludów, narodów mieszkających na terytorium II Rzeczypospolitej w czasie II wojny światowej, i cały dramatyzm, i całą złożoność tej sytuacji.
To jest kropla rzeczywiście, ale od czegoś trzeba zacząć. Nikomu, z tego co słyszeliśmy w Izraelu, nikomu nie udało się dotychczas 5 razy pod rząd, 5 dni pod rząd wypełnić sal teatralnych, niemałych, średnio 500 osób na każdym spektaklu. W Jerozolimie ponad 600 osób. Na spektaklu w Tel Awiwie ludzie stali za drzwiami, brakowało miejsc. A w Jerozolimie ponad 100 osób czekało na zewnątrz. I było jeszcze dodatkowe spotkanie z młodzieżą, z artystkami, które występowały. A także to na pewno, te występy przejdą do do historii i ze względu na bardzo dobre i ciepłe przyjęcie mamy bardzo dużo zaproszeń, żeby ze spektaklem wrócić i kontynuować to, co rozpoczęliśmy teraz.
Zanim oddam głos Aleksandrowi Rosenfeldowi, to jeszcze zapytam o te spotkania po spektaklu, bo często jest tak, że to, jest, że to, co najważniejsze, dzieje się już po spektaklu, kiedy jest ten moment na luźniejszą rozmowę, na wymianę myśli między widownią, a artystami i tymi, którzy spektakl tworzyli.
Każdego dnia, w każdej rozmowie na pewno wspólny mianownik to było pytanie, dlaczego tak późno przyjechaliście? Wielu ocaleńców czekało na taki spektakl, czekało na opowieść o również polskich sprawiedliwych, w tym wypadku o Irenie Sendlerowej. Dla części publiczności postać nieznana. To też pokazuje, ile pracy jest do wykonania.
Postać się nieznana, ale nie da się uciec. Pewnie pan prezes będzie próbował. Zobaczymy, jak skutecznie od tych aspektów politycznych. No bo pojechaliście z tym spektaklem do Izraela chyba w najgorętszym momencie relacji polsko-izraelskich w ostatnich 30 latach. Udało się uciec, czy ten temat się pojawiał?
Uciekliśmy od tego, bo nas w tym spektaklu aspekt polityczny w żaden sposób nie interesował i nie interesuje. Przybliżamy historię anioła i wielu innych aniołów, bo Irena Sendlerowa nie była jedyną osobą, która ratowała istnienia żydowskie od zagłady. Jest postacią kluczową w tym spektaklu. Natomiast dzięki niej opowiadaliśmy i rozmawialiśmy o wielu innych. I to pokazuje, jakie jest morze potrzeb w pokazaniu historii polskich sprawiedliwych, jak ona jest dobrze i ciepło przyjmowana w Izraelu. Jak te serca są otwarte. Myślę, że jak właśnie przestaniemy rozmawiać o polityce i z politykami, a ludzie będą rozmawiali ze sobą, to zrobimy więcej dobrego niż...
To bardzo ładny frazes i ładnie brzmi na pewno na antenie radiowej i gdziekolwiek indziej, ale ktoś polityków wybiera, politycy mówią to, co mówią, nie są oderwani, nie spadli z księżyca, tylko są takimi samymi obywatelami Polski czy Izraela, jak my, którzy tutaj siedzimy, jesteśmy obywatelami swoich własnych krajów, więc...
Wielu obywateli Polski i Izraela też spadło z księżyca i politycy są emanacją właśnie tego upadku wielokrotnie także.
Być może, ale to jeszcze... Dopytam na pewno, nie wierzę w to, żeby gdzieś po spektaklu nie pojawił się ten aspekt, że jest konflikt i ten konflikt jest gdzieś wykrzywiony. Ten konflikt gdzieś, ta narracja historyczna z jednej albo z drugiej strony dalece odbiega od tej prawdziwej.
Musi mi panu wierzyć na słowo, że...
Ja wierzę.
Że po żadnym spektaklu... nie było rozmów dotyczących bieżących relacji między Polską a Izraelem. A ten spektakl jest tak piękny, ta historia jest tak pięknie opowiedziana przez fantastyczne dziewczynki, które wytańczyły ten spektakl, że o tym rozmawialiśmy. Z tymi dziećmi nikt nie rozmawiał o polityce. Nie było takiej potrzeby, bo ludzie byli tak wzruszeni po spektaklu, że to nie wypadało. Właśnie,
Aleksander Rosenfeld i ja oddam głos. Już nie będę bardziej dociskał w tych tematach bezpośrednio politycznych i niech się panowie zajmą kulturą.
Ja widziałem spektakl, dlatego wiem i czemu wierzyć Jarkowi, bo spektakl faktycznie jest tak przejmujący i opowiada historię Ireny Sendlerowej, no i właśnie Żegoty, bo też wiem, że była wystawa poświęcona tak, Żegocie, że nawet jeżeli ktoś by chciał spróbować podjąć temat związany z polityką, to pewnie reszta by szybko tą osobę wyniosła z sali. Natomiast ja chciałem zapytać o taką rzecz, ponieważ na początku były właśnie informacje o tym, że będą tylko dwa miasta, dwa spektakle. Jak to się stało, że w tak krótkim czasie, bo byłeś u nas ostatnio od 3 czerwca i udało się zorganizować aż tyle miejsc, w którym chcą pokazać ten spektakl i zapełnić salę, tak jak mówisz, 500-600 osób
na każdym spektaklu.
Na każdym spektaklu.
To ostatni, piąty spektakl zagraliśmy w Nescjonie z bardzo ciepłym przyjęciem przez burmistrza i władze Nescjony, które zaopiekowały się jeszcze naszą młodzieżą. Bardzo ciepłe, bardzo dobre przyjęcie. I dla nich ten ostatni, piąty spektakl zagraliśmy. Mrówcza praca wielu ludzi spowodowała, że możemy niewątpliwie mówić o sukcesie w Izraelu. O sukcesie, bo sukcesem nazywam reakcję ludzi. Tak duże zainteresowanie tym spektaklem. Ludzie przyjeżdżali z wielu małych miejscowości z Izraela. To była ta mrówcza praca. I zaproszenia przyszło na premierę w Tel Awiwie, przyszło wielu burmistrzów mniejszych miejscowości. I oni skierowali po spektaklu zaproszenie, żeby Izrael odwiedzić, żeby przyjechać do nich. A to też jest łatwiej przyjechać do nich, odwiedzać szkoły w tych małych miejscowościach, wytańczyć historię Ireny Sendlerowej, ale przy okazji tego pokazać historię polskich sprawiedliwych, opowiedzieć w sposób delikatny, wyważony, również zaprezentować wystawę o polskich sprawiedliwych, którą prezentowaliśmy w Izraelu, która cieszyła się dużym zainteresowaniem.
No właśnie, tutaj widać, że docenił, honorując to przedsięwzięcie swoim patronatem, pan prezydent Duda. No i Fundacja Narodowa, która wsparła ten projekt. I co dalej? Bo wiem, że są jakieś plany. Gdzie dalej pojedzie Irena Sendlerowa?
Z Polską Fundacją Narodową. Akurat jestem świeżo dzisiaj po rozmowach i podjęta została decyzja o tym, że skorzystamy z tych zaproszeń. Czyli wracamy do Izraela. Terminy będziemy oczywiście w tej chwili ustalać w Izraelu. Chcemy wrócić po rozpoczęciu roku szkolnego. Ale mamy zaproszenie, czy pracujemy nad tym, żeby pokazać ten spektakl w Paryżu, a przy okazji zorganizować konferencję o polskich sprawiedliwych. I tym chyba najważniejszym momentem będzie przełom grudnia i stycznia i pobyt w Stanach Zjednoczonych. Tutaj o szczegółach bym nie chciał mówić do momentu, kiedy nie podpiszemy dokumentów w Stanach Zjednoczonych, ale mogę zapewnić, że będzie to wielkie wydarzenie.
No to zapowiada się, bo ja pamiętam, jak rozmawialiśmy wielokrotnie o powstawaniu Fundacji Hatikva i odnoszę wrażenie, że chyba się udało zacząć robić to, o czym mówiłeś. Czym jest Fundacja Hatikva? Czym ona się zajmuje? No bo można wykoncentrować, że szerzeniem w jakiś sposób historii polsko żydowskiej, izraelskiej w świecie, ale może jednak jako prezes powiesz lepiej o tym.
Hatikva to nadzieja i powołując tą fundację do życia, cały czas nadzieja przyświecała mi, że te relacje polsko-żydowskie mogą być na normalnym poziomie, bez złych emocji, które niestety dosyć często tym relacjom towarzyszą. I tu się będę cały czas upierał, że najwięcej tych złych relacji i tej złej krwi puszczają politycy. I od nich się to wszystko zaczyna. A w relacjach międzyludzkich bez udziału polityków, to wszystko wygląda inaczej. Fakt jest faktem, że w Izraelu czy w Stanach Zjednoczonych historii Polski, historii polskich sprawiedliwych, historii polskich Żydów mało kto zna. To jest nasz ból, a to jest ten element, którego Polska nie odrobiła przez ostatnie 30 lat wolności. Mam nadzieję, że takie działania Fundacji Hatikwa przy współpracy bardzo zasadniczej Polskiej Fundacji Narodowej jesteśmy w stanie jakiś taki drobny element, drobny wycinek troszeczkę zmienić, troszeczkę tej nadziei dać. Po reakcjach widowni w Izraelu, a przy pełnych salach, przy naprawdę wylanej ogromnej ilości łez, nie było spektaklu, na którym ludzie nie płakaliby. To były piękne emocje, to były piękne łzy. I te łzy towarzyszyły również spotkaniom po spektaklach. I nigdzie nie pojawiały się w tych rozmowach, nie pojawiały się jakiekolwiek pretensje do Polski i do Polaków, tylko wszyscy starali się być może przez swoją delikatność, ale w tym, co obejrzeli, w tym, co zobaczyli i w tym kontakcie z polską młodzieżą stawiali akcenty na to, co było dobre. To daje tą nadzieję. Powołując Fundację Hatikwa do życia, mając pewne doświadczenie wcześniejsze z relacji, z budowania relacji poprzez spektakle robione przez młodych ludzi, tu upatrywałem nadzieję, bo młode pokolenia nie mają tego garba na plecach, które my nosimy, albo nasi rodzice.
No tak, nie wątpię,
i tu jest, mamy tu, tak, i tu jest ta nadzieja, i tu jest ten zdecydowanie łatwiejszy kontakt i myślę, że to wykorzystamy Baruch Hashem i będzie dobrze.
Tak, w imię Boże.
Pytanie, czy szkoła w jednym i w drugim kraju odpowiednio kształci młodzież tak, żeby byli otwarci na świat i żeby chcieli ten świat poznawać bez awersji do niego?
No ja bym się nie przejmował na razie szkołą, która kształci tak czy tak. Ja bym skupiał się na tym, co my możemy tej młodzieży w Izraelu pokazać, albo w Stanach Zjednoczonych, również młodzieży żydowskiej w Stanach Zjednoczonych, bo nie wymagajmy, żeby szkoły w Izraelu kształciły swoich wychowanków tak, jakbyśmy my im chcieli tą lekcję historii napisać. To my, Polacy, musimy opowiedzieć naszą historię na świecie. Józef Piłsudski mówił, że jeżeli my nie napiszemy tej historii, to nikt za nas jej nie napisze. A jeżeli napisze, to napisze na pewno źle.
Tak jest. No tak, taka była puenta tego cytatu. To ja może na puentę naszej rozmowy jeszcze tą politykę spróbuję. Nie jestem pewien, czy ta próba się powiedzi, ale...
Zawsze próbować można.
Zawsze i właśnie taka próba nastąpi. Wiem, że w trakcie realizacji turnę w Izraelu nie miał pan czasu, żeby obserwować sprawy na Bliskim Wschodzie. Może teraz będzie troszkę lepiej. Mamy to napięcie irańsko-izraelskie, które cały czas rośnie. Teraz mamy wypowiedź jednego z polityków irańskich, który mówi, że Iran jest gotowy zetrzeć z powierzchni ziemi Izrael w ciągu 30 minut. Jak pan myśli, jak się rozwiąże ten węzeł gordyjski w tych relacjach irańsko-izraelskich, irańsko-amerykańskich również?
Z Bożą pomocą damy sobie radę.
I to jest komentarz na tą rozmowę. 17.38. Jarosław Papis, prezes Fundacji Hatikwa, Aleksander Rosenfeld, redakcyjny kolega, byli gośćmi Popołudnia Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję, szalom.
A my teraz posłuchamy zespołu Hej, a zaraz potem przeniesiemy się do Szczecina. Dawnośmy nie byli w Popołudniu Wnet w Szczecinie, a tam się, proszę państwa, rozpoczyna się powoli proces Stanisława Gawłowskiego, sekretarza generalnego Platformy, więc polityka nie takiej znowuż wagi piórkowej. Ponad 1000 stron, tyle liczy akt oskarżenia, a politykowi Platformy grozi 15 lat więzienia. To będzie temat rozmowy po przerwie muzycznej. Teraz Hej. Ja obiecałem państwu rozmowę na temat śledztwa, które się rozpoczyna w Szczecinie i taka rozmowa teraz będzie miała miejsce. Przy telefonie radiowym Tomasz Duklanowski, dziennikarz Radia Szczecin, prosto ze Szczecina właśnie. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam.
No i cóż, mamy akt oskarżenia, zdaje się, liczy on 1000 stron i tak naprawdę to jest początek procesu, czy to jest jeszcze jakieś elementy wstępnego dochodzenia?
Znaczy to jest tak, że zakończył się pierwszy etap śledztwa w sprawie tak zwanej afery melioracyjnej. To śledztwo było prowadzone przez 6 lat. W tej chwili jest tak, że zarzuty w tym śledztwie usłyszało już ponad 70 osób i pierwsze z tych osób, które usłyszały zarzuty, zostały objęte tym aktem oskarżenia, czyli pierwszy etap śledztwa został zakończony i ten dokument trafił do sądu, a to oznacza, że za 2-3 miesiące możemy się spodziewać początku sprawy sądowej w Sądzie Okręgowym w Szczecinie. Co jest ważne, tutaj głównym oskarżonym w tym śledztwie jest poseł Stanisław Gawłowski, zawieszony w tej chwili sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej. On usłyszał aż 7 zarzutów, w tym 4 o charakterze korupcyjnym. Jest tam, poza tym jest 30 osób, między innymi żona posła Gawłowskiego, teściowie Pasierba, także biznesmeni, którzy wręczali korzyści majątkowe posłowi Gawłowskiemu i urzędnicy Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, którzy umożliwiali robienie różnego rodzaju przestępstw polegających na ustawieniu przetargów, bo afera melioracyjna to jest 105 przetargów za kwotę 600 milionów złotych ustawionych, znaczy wygrywali, ustawionych, czyli to znaczy, że wygrywały te przetargi osoby, które wręczały łapówki zarówno posłowi Gawłowskiemu, jak i dyrektorowi Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. I w ten sposób ci biznesmeni zapewniali sobie kontrakty, wielomilionowe kontrakty właśnie w Zachodniopomorskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych, przy czym tych kontraktów bardzo często nie wykonywali tak jak trzeba, bo prokuraturze udało się udowodnić, że wiele tych kontraktów nie było wykonanych w tym sensie, że były wystawione faktury za prace, których w rzeczywistości nie było. No, jednym z takich kontraktów, tak żeby powiedzieć o skali, to był kontrakt na wybudowanie umocnień brzegowych w dorzeczu rzeki Parsenta. To był kontrakt za 20 milionów złotych, z czego aż 17 milionów to były faktury wystawione za prace, których w ogóle nie wykonano.
Wiemy, na czym polegał mniej więcej, wiemy, na czym polegała afera melioracyjna. Pytanie, jaką rolę w tej aferze odgrywał pan poseł Gawłowski?
No, w świetle tego materiału dowodowego zgromadzonego przez Prokuraturę Krajową wynika, że odgrywał tą rolę kluczową. On, można powiedzieć, był takim ojcem chrzestnym tego całego układu, który został stworzony w Zachodniopomorskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych. To dzięki jego protekcjom, dzięki jego zapewnieniom, dzięki jego też wpływom wiele tych firm, których właściciele mają postawione zarzuty, no, wygrywało te przetargi. To oczywiście się nie odbywało bezinteresownie. Pan poseł Gawłowski brał za to ogromne łapówki, bo według prokuratury było to ponad 733 tysiące złotych korzyści majątkowych, jakie przyjął ten parlamentarzysta. I w ramach tych łapówek poseł Gawłowski przyjął też między innymi apartament w Chorwacji od biznesmena, który właśnie wygrywał te przetargi. Chodzi o Bogdana K., który jest też objęty tym aktem oskarżenia.
Często pan poseł Gawłowski mówił, że jest niewinny, że sprawa ma charakter czysto polityczny, a te wszystkie nieprawidłowości to wymysły polityków opcji obecnie rządzącej. Czy ten akt oskarżenia, który ma ponad 1100 stron, do tego 400 tomów akt dowodowych, zadają jednoznacznie kłam tak, tego typu stwierdzeniom, że cała afera została wymyślona przez polityków koalicji rządzącej, żeby uderzyć w Platformę Obywatelską?
Znaczy, to oczywiście jest linia obrony, którą stara się forsować poseł Gawłowski. No, on ma prawo do obrony, może się bronić w każdy sposób, nawet w sposób absurdalny. Natomiast ja tylko przypomnę, że afera melioracyjna, śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte już w okresie, kiedy, znaczy jeszcze w okresie, kiedy w kraju rządziła koalicja PO-PSL. To znaczy te ustawianie przetargów było robione w tak bezczelny sposób, że że nawet wtedy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, znaczy kilku oficerów, którzy ze szczecińskiej delegatury, zajęło się tą sprawą. Już wtedy postawiono zarzuty 11 osobom. W tej chwili tych zarzutów już, tak jak mówiłem, ponad 70. Znaczy zarzutów, tyle osób usłyszało zarzuty. Także tutaj taka teza, że jest to śledztwo prowadzone na zamówienie polityczne, się nie broni choćby z tego powodu, że ono zostało wszczęte jeszcze w okresie PO-PSL. Natomiast co jest bardzo istotne, co też wynika z tego aktu oskarżenia, na 32 osoby, które obejmuje ten pierwszy akt oskarżenia w sprawie afery melioracyjnej, aż 23 osoby przyznało się do winy. 13 z tych osób poszło na współpracę z prokuraturą i dobrowolnie poddało się karze. Czyli jeśli byłoby to śledztwo polityczne, tak jak próbuje przekonać o tym poseł Gawłowski, nikt by się do tej winy nie przyznawał. Przecież nie żyjemy w czasach stalinowskich, kiedy podczas śledztwa zrywane są paznokcie czy stosowany jest mokry karcer. Ci ludzie już na pierwszym przesłuchaniu, kiedy zostali wezwani do prokuratury, przyznali się, poszli na współpracę z prokuraturą. Co więcej, wiele tych osób obciążyło posła Gawłowskiego. Dlatego, tak jak pan wspomniał, te 400 tomów to jest gigantyczny materiał dowodowy, który obciąża posła Gawłowskiego i te tezy, to przekonywanie, że jest to śledztwo polityczne, no jest zwykłą nieprawdą.
Jak do tego podchodzą koledzy partyjni pana Gawłowskiego, no bo tutaj zdaje się był niemalże spójny, równy front obrony, może kilku polityków Platformy trochę się dystansowało od swojego partyjnego kolegi, czy po tym akcie oskarżenia i po tym, że ta sprawa trafi niebawem na wokandę, niebawem to może wydawać się kilka miesięcy, może dać się długo, ale sprawa się toczy, jak pan powiedział, już od 5 lat, więc w ramach tej historii, tej sprawy niebawem, to już się ten miesiąc będzie tak, to można powiedzieć, czy tam koledzy partyjni już jakoś się odnoszą do tego, że prokuratura zakończyła swoją pracę.
Znaczy, to jest dosyć ciekawe zjawisko, dlatego że ja tę sprawę obserwuję już od wielu lat i pamiętam w ubiegłym roku, kiedy prokuratura wystąpiła o areszt dla posła Gawłowskiego do Sądu Rejonowego w Szczecinie. Wtedy na posiedzenie przed Sądem Rejonowym w Szczecinie odbył się taki wiec solidarności, poparcia z posłem Gawłowskim. Przyszli politycy z pierwszych stron gazet, bo był i poseł Nitras, i poseł Arłukowicz, i poseł Marchewka, tutaj ze Szczecina, obecnie szef lokalnych struktur, był też marszałek Geblewicz, no i wiele, wiele innych osób. Dosłownie był tłum pod sądem z transparentami wyrażającymi solidarność dla posła Gawłowskiego. Natomiast kiedy sąd przeanalizował materiał dowodowy, który został przedstawiony przez prokuraturę i potem były jeszcze odwołania, kiedy zastosowano areszt wobec Gawłowskiego i potem kolejne składy sędziowskie ten areszt podtrzymywały, oddalając zażalenia obrońców posła Gawłowskiego, wtedy to poparcie malało, ale pamiętam, jak po 3 miesiącach z aresztu wyszedł już poseł Gawłowski, nie było już nikogo pod sądem. Byli tylko dziennikarze, nie było ani jednej osoby, która by przyszła wyrazić taką solidarność czy poparcie dla posła Gawłowskiego. I w tej chwili ten proces postępuje coraz bardziej. Poseł Gawłowski ciąży lokalnym politykom, tutaj i lokalnym, ale też i krajowym. Tutaj w zachodniopomorskim już nikt nie chce go zapraszać na żadne konferencje prasowe. Nie brał on udziału w kampanii wyborczej. Także wszystko wskazuje na to, że mimo tego, że to była postać bardzo wpływowa i był uważany za barona tutaj w strukturach Platformy Obywatelskiej w zachodniopomorskim, w tej chwili jest tak, że jego nawet nie będzie na listach w jesiennych wyborach, a zawsze był tą postacią numer jeden.
A czy poza tym, poza tą absencją, zdaje się wymuszoną, prawdopodobną absencją posła Gawłowskiego na listach Platformy Obywatelskiej, będą jakieś inne reperkusje dla politycznego życia regionu, szczególnie, że za chwilę mamy wybory do Parlamentu Krajowego?
Znaczy to z pewnością nie wpływa dobrze na wizerunek tutaj zachodniopomorskiej Platformy Obywatelskiej, bo w aferę tą byli, oprócz posła Gawłowskiego, byli też zaangażowani inni politycy Platformy, którzy usłyszeli zarzuty. To między innymi Tomasz P., który był dyrektorem zachodniopomorskiego zarządu melioracji i urządzeń wodnych. On To była prominentna postać tutaj w zachodniopomorskiej platformie, przyjaciel i taki pupil posła Gawłowskiego. Takich osób, którzy mają dziś zarzuty, a byli członkami Platformy Obywatelskiej, było więcej i to dobrze nie wpływa na wizerunek tej partii. Chociaż no, trzeba tutaj też powiedzieć, że zachodniopomorskie jest to taki region, w którym Platforma zawsze uzyskuje bardzo dobry wynik, niezależnie od tego, co się dzieje. Także tutaj raczej nie będzie tak, że Platforma nie wprowadzi nikogo, czy wpłynie to w jakiś taki bardzo znaczący sposób na wynik tej formacji, ale na pewno nie wpływa to na zaufanie do tej partii.
To może na koniec pytanie z trochę innej beczki, ale też temat polityczny. Czy jakoś z drugiej strony barykady w Szczecinie, barykady politycznej, widać już wpływ na struktury Prawa i Sprawiedliwości tego, że lider tych struktur dotychczasowy, czyli Joachim Brudziński, udał się do Brukseli?
To znaczy jest w tej chwili tak, że prawdopodobnie tutaj pierwsze miejsce będzie miał Leszek Dobrzyński, jest to taka osoba, która jest postacią taką numer dwa w zachodniopomorskim. Co do składu list, tego jeszcze nie wiadomo, tutaj nie było żadnej informacji i dlatego niewiele można powiedzieć, jeśli chodzi o tą sytuację na listach w Prawie i Sprawiedliwości.
Ale jak rozumiemy, sami działacze nie są zdezorientowani tą sytuacją.
Nie, tutaj raczej takiej sytuacji nie ma. Te struktury, to było wiadomo od jakiegoś czasu, że poseł Brudziński chce kandydować, że będzie kandydował i że w tym Szczecinie go nie będzie. Natomiast jak znam tego polityka, to on będzie tutaj trzymał rękę na pulsie i bez jego jakichś tam decyzji tutaj na przykład sprawa obsadzenia list nie będzie podejmowana.
Tak samo jak my będziemy mieli rękę na pulsie w sprawie śledztwa wobec, między innymi wobec Stanisława Gawłowskiego, czyli śledztwa w sprawie afery melioracyjnej w województwie zachodniopomorskim. Ostatnim gościem dzisiaj popołudnia wnet był Tomasz Duklanowski, dziennikarz Radia Szczecin, który od lat śledzi aferę melioracyjną, a zwłaszcza to, jak polskie organy państwowe z tą aferą się mierzą. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również. Do widzenia.
Mamy godzinę 17:55, czyli ostatni i najlepszy dzwonek, żeby dzisiaj z Państwem pożegnać, zaprosić, bo za chwilę audycja Zero Plus, czyli program o przedsiębiorczości. No, my usłyszymy się już jutro o godzinie 16. Ja teraz oddaję głos dla przedsiębiorczości na antenie Radia Wnet. Do usłyszenia.
Południe w net.